Co bezcenne jest tak i ważniejsze niż świat, z czym porównać się da Bóg, nadzieja nas, obecność Twa. Doświadczyłam i wiem, jaką miłość dał nam. Serce me wolne jest, mój wstyd odszedł tam.
Serce me, dziś prosimy Cię znów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa. To poniedziałek, nowy dzień, nowy tydzień, trzeci tydzień w Wielkim Poście, a więc to już duży krok od Środy Popielcowej. Czy to jest także duży krok w naszym wzrastaniu, w podchodzeniu do tajemnicy Misterium Paschalnego? No, to jest też dobry moment, żeby sobie z tego zdać sprawę, żeby pomyśleć o tym, co by czasu nie tracić. Dzisiaj rozpoczynamy, proszę Państwa, naukę o sakramentach świętych. Wszystkie sakramenty są spotkaniem z Chrystusem, który, mówimy, jest prasakramentem, a więc tym pierwszym sakramentem, źródłem sakramentów i jednocześnie tym, który w sakramentach daje nam się jako osoba. My jesteśmy dzisiaj pokoleniem bardzo obrazowym i chcemy tak na skróty, tak łatwo przyswajać skomplikowane treści. I temu służą różnego rodzaju wykresy, temu służą jakieś obrazy, zdjęcia, wykorzystuje się prezentacje, robi się coś w tabeli, tak? Jak coś poglądowego, coś, co rzut oka pozwoli, że rzut oka zilustruje nam problem, zilustruje nam sytuację, zilustruje nam treść, o której chcemy powiedzieć. Zresztą w internecie, jak wiemy, memy tutaj robią swoje i wystarczy obrazek, jakieś hasło i już właściwie komentarz mamy załatwiony. Otóż są to wszystko znaki, które wskazują na szerszą, na głębszą rzeczywistość. Jasne, że to, co widzimy, nie jest całą rzeczywistością. Nie widzimy głębi tego. Te znaki zazwyczaj pokazują nam tylko, wskazują nam jakiś kierunek. Znak jest obecny w naszym życiu. Znak, za którym kryje się jakaś treść, bo znak coś wyraża, i jakaś forma tego znaku, ta na przykład graficzna forma. W znaku związek między treścią i formą może być całkowicie naturalny, a w dodatku przyczynowo-skutkowy. A więc jest jakaś przyczyna, która wywołuje określony skutek, i to jest naturalne, że ten skutek wywołuje ta przyczyna. Takie znaki nazywamy symptomami. Przykładami tutaj może być dym, który wskazuje na co? Na to, że coś się pali. To może być zachód słońca, który mówi nam o końcu dnia. To mogą być bóle reumatyczne, które wskazują na zmianę pogody, jak nas tam coś łamie. To są znaki, które pozwalają czytać rzeczywistość. Aha, słońce zachodzi, zatem za chwilę będzie noc. Boli mnie w kościach, będzie zmiana pogody. Jakaś rzeczywistość za tymi znakami stoi. Poza tymi symptomami mamy jeszcze symbole, gdzie związek między treścią i formą jest umowny. Umówiliśmy się, że tak będzie, że na przykład na powitanie i pożegnanie podajemy sobie ręce, że mówimy dzień dobry. To może być jakiś zwyczaj, obyczaj, prawda? Przykładowo wstawania, gdy do pokoju wchodzi kobieta, jak to miał w zwyczaju kardynał Wyszyński. Znak drogowy ułatwiający bezpieczne poruszanie się. Mamy, no co mamy, jakiś taki znak, kwadrat odwrócony taki, tak, biało-żółty, mówi droga z pierwszeństwem przejazdu, a jakiś inny mówi zakaz wjazdu, a coś jeszcze mówi nakaz skrętu w lewo albo w prawo. I to są znaki, które ułatwiają bezpieczne poruszanie się. Zapis nutowy na przykład. który pozwala zawrzeć całe bogactwo wnętrza duszy kompozytora, który przecież widzimy jakieś znaki na papierze, ale gdy wyjdzie orkiestra i urealni te znaki, no to wówczas, czyli pokaże to, co się za tymi znakami kryje, rzeczywistość, głębie, szerokość tych nut, no to wówczas nasze serca biją mocniej i nasza dusza jest poruszona tak wspaniałą muzyką o zapisie nutowym. Więc zobaczmy, że nasze życie jest przepełnione znakami, jest niezwykle nasycone znakami, jest symptomatyczne i symboliczne. I dlatego, kiedy mówimy o znakach, które niosą w sobie treść i formę, to są te dwie jednostki składające się na znak, to możemy powiedzieć, że sakrament też jest znakiem. Słowo sakrament pochodzi od sacramentum, od łacińskiego słowa i oznacza, bądź taki jest źródło słów, karę pieniężną, jaką ktoś płacił na cele świątyni, to strona przegrana w procesie sądowym najczęściej, bądź żołnierską przysięgę wierności. Te dwa znaczenia ma, gdybyśmy popatrzyli sobie na słowo. Ale w chrześcijaństwie określenie sakramentum odniesiono do tajemnicy, odniesiono do obrzędów, które sprawowane są przez nas, przez wierzących, przez chrześcijan. I teraz, kiedy popatrzymy, że człowiek jest jednością cielesno-duchową, że nie jestem samym ciałem i nie jestem samą duszą, tylko jestem jednością, która składa się z duszy i ciała, i to jest człowiek, w życiu duchowym również potrzebujemy znaków. Tak jak w tym życiu takim dotykalnym, powiedziałbym sensualnym, potrzebujemy znaków, tak samo w życiu duchowym potrzebujemy znaków, czyli treści zawartej w odpowiedniej formie. Treści. Ale treść musi być w formie. Dlatego widzialny znak, forma, bo forma to jest widzialny znak, ma wyrażać niewidzialne działanie Boga, które jest treścią sakramentu. Treścią sakramentu jest działanie Boga, którego przecież podczas sakramentu jako takiego nie widzimy. To niewidzialne działanie Boga ubrane jest, zawarte jest w określonej formie celebracji tego sakramentu. Jak naucza katechizm Kościoła katolickiego, a to są punkty od 1210, tam możemy zajrzeć, są sakramenty skutecznymi znakami łaski ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi, przez które jest nam udzielane życie Boże. A więc mamy kilka takich elementów, gdybyśmy popatrzyli na definicję sakramentu. Skuteczne znaki łaski to pierwszy element. No, pierwszy znak, tak? Później skuteczny znak. Później ustanowiony przez Chrystusa, następny element. Następny element powierzony Kościołowi. I po kolejne, którego zadaniem jest udzielanie życia Bożego dla nas. Sakramenty sprawowane są przy pomocy widzialnych obrzędów, które oznaczają, które powodują niewidzialne duchowe łaski w nas. Sakrament to jest znak, bo wskazuje na rzeczywistość, której nie możemy dotknąć, ani też, powiedzmy sobie szczerze, nie możemy do końca pojąć. Aby sakrament był ważnie udzielony, będzie o tym mowa przy omawianiu poszczególnych sakramentów, więc tutaj tylko bardzo ogólnie w tym wprowadzeniu, zawsze musi zostać zachowana jego materia i forma, która została określona przez Kościół na podstawie Pisma Świętego i tradycji apostolskiej. Na przykład w przypadku Chrztu Świętego materią sakramentu jest woda, którą kapłan polewa głowę katechumena. To nie jest mleko, to nie jest tam coś innego, tylko to jest woda, którą kapłan polewa głowę katechumena, czyli tego, który ma być ochrzczony, a formą słowa ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc materia sakramentu i forma sakramentu. Określona, wyraźnie określona. Nie ma tutaj jakiejś dowolności, że każdy sobie taką materię i taką formę przyjmie, jaką chce. Ponieważ sakramenty zostały powierzone Kościołowi, dlatego Kościół określa materię i formę celebracji sakramentu na podstawie Pisma Świętego i na podstawie tradycji apostolskiej. Aby znaki sakramentalne były dla wiernych jak najczytelniejsze, tutaj warto powiedzieć też dwa słowa, żeby tych znaków nie zamazywać, żeby one były rzeczywiście czytelne, żeby nie przypominały jakiegoś hokus pokus. Kościół wzbogacił też te znaki, przez wieki wzbogacał o obrzędy, które wyjaśniają sens, które wyjaśniają cel danego sakramentu. A więc ta celebracja jest rozbudowana po to, żeby pokazać sens i żeby pokazać cel, w jakim celu ten sakrament jest udzielany. Powiedzieliśmy o tym, że sakrament jest znakiem skutecznym. Dlaczego? Bo sprawia to, co oznacza. To znaczy, gdy na przykład kapłan w konfesjonale mówi i ja odpuszczam tobie grzechy, to moje grzechy są rzeczywiście odpuszczone. Sakrament sprawia to, co oznacza. To się dzieje. To się dzieje. Twoje grzechy są odpuszczone. I nie ma tu miejsca na żadną wątpliwość. Sakrament jest znakiem skutecznym. Znaki sakramentalne to jest tylko pewien wierzchołek tego wszystkiego, co się dzieje. To, co widzimy, to jest wierzchołek, ale rzeczywistość jest znacznie głębsza, jak powiedziałem, i znacznie szersza, jak góra lodowa, której tylko niewielki fragment widzimy wystający ponad ziemię, a cała ta masa łaski, która jest niewidzialna, jest schowana, tak jakbyśmy powiedzieli przy porównaniu z górą lodową, pod powierzchnią wody. Ona tam jest, ale my jej w ten sposób nie widzimy. Sakramentalne znaki biorą swój początek, jak mówiliśmy już, ze zbawczych czynów i słów Pana Jezusa. Wszystko, co dokonuje się w sakramentach, zostało wcześniej dokonane przez Zbawiciela. Powiedzieliśmy sobie przecież, że Chrystus jest prasakramentem. Dlatego wszystko ma źródło w czynie Jezusa. Opierając się na nauczaniu Pisma Świętego, na tradycjach apostolskich, na zgodnym zdaniu ojców Kościoła, wyznajemy, że wszystkie sakramenty Nowego Przymierza zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa. Tak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Zbawiciel nie tylko ustanowił sakramentalne znaki, ale też jest obecny za każdym razem, kiedy są udzielane te znaki. To znaczy, to On chrzci, to On działa w swoich sakramentach, aby udzielić łaski, jaką sakrament oznacza. Sakramenty udzielają łaski, którą oznaczają. Są skuteczne, ponieważ działa w nich sam Chrystus. A zatem możemy powiedzieć, tak jak mówią to ojcowie Kościoła, że kiedy Chrystus działa, a działa w sakramentach, teologowie powiedzą takie słowo ex opere operato, czyli przez sam fakt spełniania czynności, to znaczy, że nie mocą człowieka sprawującego sakrament, ale mocą zbawczego dzieła Chrystusa dokonuje się to, co się dokonuje. A Chrystus to dzieło wykonał raz na zawsze. Zatem poprzez sam fakt, że sakrament jest celebrowany zgodnie z intencją Kościoła, to jest ważna ta intencja Kościoła, moc Chrystusa, moc Jego Ducha działa w tym sakramencie i przez Niego, niezależnie nawet od osobistej świętości tego, który udziela sakramentu. Skutki sakramentów zależą jednak także od przygotowania, od dyspozycji tego, kto ten sakrament przyjmuje. Skutki sakramentu. Sakrament bowiem jest przygotowywany przez Słowo Boże i przez wiarę będącą zgodą na to Słowo. A zatem powiedzmy sobie raz jeszcze, że sakrament jako znak, znak łaski jest skuteczny, bo dzieje się to, co ten sakrament oznacza. Nie dzieje się mocą człowieka, który celebruje ten sakrament. Nie dzieje się mocą świętości człowieka, który celebruje ten sakrament, ale dzieje się mocą Chrystusa, który dokonał dzieła zbawczego raz na zawsze. I to jest szalenie istotne. Z drugiej strony skutek sakramentu zależy także od dyspozycji mojej jako przyjmującego ten sakrament. Czy jestem przygotowany i dyspozycyjny, w dyspozycji do przyjęcia tego sakramentu, gotowy na przyjęcie tego sakramentu, otwarty na przyjęcie wszystkiego, co Bóg chce mi dać poprzez ten sakrament, nade wszystko Bóg chce dać samego siebie, czy też jestem zamknięty? Czy właśnie traktuję sakrament jako zwykłe hokus pokus, że coś tam się poleje, prawda, na główkę dziecka, dziecko popłacze albo nie popłacze, uśmiechniemy się do siebie, prawda, zadowoleni, że wypełniliśmy jakiś tam tradycję, o jakiś obrzęd, odhaczyliśmy pierwszy sakrament, dziecko ma przyjęte. To nie na tym rzecz polega. Warto podkreślić, że Kościół nie ustanowił sakramentów. To nie są sakramenty ustanowione przez Kościół, ale Kościół jest tylko szafarzem tych sakramentów, to znaczy tym, który udziela sakramentów. Szafarz ten, który udziela sakramentów. A udziela ich po co? Dla pożytku wiernych. Sakrament jest po to, żeby był dla ciebie pożytkiem, pożyteczny dla ciebie. Jeżeli nie przyjmujesz sakramentów, pozbawiasz się też tego, co jest pożyteczne dla ciebie. Chrystus pozostawił sakramenty apostołom, a przez nich całej wspólnocie Kościoła, czyli nam. Dokonują się one zawsze w Kościele. Dokonują się one poprzez Kościół i dla Kościoła. I tutaj trzeba powiedzieć jasno, nie ma sakramentów bez Kościoła. Sakramenty są tylko w Kościele. Poza Kościołem nie ma sakramentów. Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. To Kościół, możemy powiedzieć, jest sakramentem Chrystusa, czyli widzialnym znakiem Jego obecności i Jego działania. Kościół jest szafarzem sakramentów, które Chrystus ustanowił. Wreszcie sakramenty są dla Kościoła, dlatego że mają budować wspólnotę człowieka z Bogiem i człowieka z Kościołem, który jest szafarzem sakramentów. A więc zobaczmy, że sakramenty nie są po to, żebyśmy się nimi chełpili. Ksiądz nie jest tym, który ma się chełpić, że ma jakąś władzę odpuszczania grzechów, bo ta władza nie jest jego, tylko on jest szafarzem tej władzy odpuszczania grzechów, udzielającym łaski, która jest na mocy zbawczego dzieła Chrystusa przez tego człowieka przekazywana. A więc dlatego zobaczmy, sakramenty to są dary łaski, które umacniają nie tylko pojedynczą osobę, która przyjmuje te sakramenty, ale równocześnie całą społeczność Kościoła, bo są sakramentami dla Kościoła. Dlatego też nie może przyjmować pozostałych sakramentów człowiek, który nie jest ochrzczony, bo chrzest jest bramą sakramentów. Chrzest włącza w Chrystusa, usynawia takiego człowieka. Człowiek staje się wówczas tym dzieckiem Bożym, natomiast jeżeli ktoś nie przyjął chrztu, nie został włączony, wszczepiony w Chrystusa, włączony we wspólnotę Kościoła, to nie może oczywiście przyjmować pozostałych sakramentów. Chrzest jest bramą sakramentów. Ale szczegółowo o każdym z sakramentów będzie mowa w kolejnych katechezach. Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka. Jest budowanie Kościoła, czyli tego sakramentu Chrystusa, mistycznego ciała Chrystusa. A wreszcie celem sakramentu jest oddawanie czci Bogu, który jest dawcą sakramentu, łask sakramentalnych. Celem sakramentów jako znaków jest także pouczenie człowieka. I sakramenty dają wzrost wiary, umacniają wiarę, wyrażają wiarę. Dla wierzących sakramenty są konieczne do zbawienia. Dla wszystkich, którzy przyjęli Ewangelię, którzy usłyszeli o tym, że Chrystus jest jedyną drogą, jedyną prawdą, jedynym życiem, chrzest jest jedyną drogą do Boga i do zbawienia. Sakramenty obejmują wszystkie etapy, zobaczmy, wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina. Otóż najpierw sprawiają narodzenie, sprawiają rozwój chrześcijańskiego życia wiary. Jesteśmy po chrzcie w takim też momencie niemowlęctwa wiary. Niemowlęctwa wiary, które jest zależne od rodziców. Od rodziców chrzestnych. Od całej społeczności Kościoła. Jesteśmy też takimi niemowlakami w wierze, kiedy przyjmujemy chrzest. A zatem zobaczmy, tak jak niemowlak potrzebuje opieki rodzica, jak niemowlak potrzebuje pożywienia od rodziców, jak niemowlak potrzebuje czułości matki i ojca, tak właśnie jest z tym niemowlęctwem w wierze. Dalej mamy także momenty uzdrowienia i dar posłania, które wyrażają sakramenty. Pierwszą grupę sakramentów, bo mamy trzy grupy, mamy 7 sakramentów podzielonych na 3 grupy. Pierwszą grupę stanowią tak zwane sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli takie nazwalibyśmy je sakramentami bazowymi. Bazowe. Pierwszy to jest chrzest, jasne. Nie ma innych sakramentów bez chrztu. Później mamy bierzmowanie i Eucharystia. To są 3 sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Fundamenty całego życia chrześcijańskiego. Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Pan Bóg na początku daje łaskę Chrztu Świętego. Patrzcie, w czasie Chrztu Świętego jest także namaszczenie olejem. Kogo się namaszczało olejem kiedyś? Otóż namaszczało się zawodników, zapaśników przed walką. To zapaśnicy przed walką byli, którzy szli do zawodów, byli namaszczani olejem. I człowiek, taki nawet ten malutki człowiek, wychodzi do zapasów z kim? Z grzechem, z demonem, ze słabością, z pokusą. I to jest walka, która trwa całe życie. Aż do grobowej deski trwa ta walka. I człowiek wychodzi do zapasów i jest namaszczany olejem jak zapaśnik, jak zawodnik. Dlatego chrzest otwiera nas na życie Boże w nas, byśmy nie szli sami do tych zapasów, byśmy w tych zawodach występowali w zwycięskiej drużynie dzieci Bożych, a nie jako nie wiadomo kto. Zanim myśmy zdecydowali się na Boga, zobaczcie, Bóg zdecydował się na nas. Bóg zaprosił nas do swojej drużyny. Bóg zaprosił nas do tego, żebyśmy przyjęli Jego łaskę. A łaska to jest niezasłużony dar. Już wówczas, zobaczcie, nawet kiedy chrzczone jest dziecko, w jaki sposób zasłużyło na łaskę. Bóg przyjmuje nas bez warunków wstępnych, zanim jesteśmy w stanie zasłużyć, albo że wydaje nam się, że jesteśmy w stanie zasłużyć na cokolwiek. Dlatego wierzący rodzice przy Chrzcie Świętym, wierzący rodzice, którzy chcą tego, co najlepsze dla swoich dzieci, wierzący rodzice, którzy wiedzą, że to dziecko właśnie rozpoczyna swoje zapasy, chcą namaścić je olejem łaski Bożej. Chcą, żeby tak jak nad wodami Jordanu przy chrzcie, to dziecko, Katarzyna, Maria, Tomasz, te imiona, które są wybierane dla swoich dzieci, żeby to dziecko usłyszało, jak Chrystus w wodach Jordanu, to jest mój syn umiłowany, to jest córka ma umiłowana, w której mam upodobanie. Dziecko moje. Żeby to usłyszało w sobie już to dziecko. I zobaczmy, wierzący rodzice, którzy chcą tego, co najlepsze dla swoich dzieci, wprowadzają je w wiarę, powierzają dziecko Bogu, mówią: to jest Chrystus, twój Zbawiciel i twój brat, bo w Chrystusie Bóg stał się twoim ojcem właśnie. I kierowanie się tu jakąś taką fałszywą liberalnością, hasłami wolnościowymi, jak dorośnie, to sobie wybierze, jak dorośnie, to coś tam, nie jest absolutnie właściwe. Tak jak nie możesz odmówić dziecku miłości, żeby później samo zdecydowało się na miłość, samo się zdecyduje, czy tatuś ma kochać, czy nie kochać, prawda? Czy chce miłości ojca, czy nie chce miłości ojca? Czy chce miłości matki, czy nie chce miłości matki? Poczekajmy. Podobnie wierzący rodzice, nie mogą odmawiać dziecku łaski Bożej w sakramencie chrztu. A ten chrzest, jasne, później, zobaczmy, to tak jak jest na początku, ta wiara niemowlęca, która potrzebuje wiary ojca i matki, później będzie musiała być potwierdzona przez własne amen. Rodzice stworzą warunki do wzrostu tej wiary, ale później ten człowiek będzie musiał, powiedzmy, ratyfikować chrzest w swoim przyszłym życiu. Potwierdzać ten chrzest. Później, gdy młody człowiek wchodzi w dorosłe życie, czyli mierzy się z nowymi problemami, ci zapaśnicy, którzy do niego przychodzą, pokusy, grzechy, na które jest narażony, słabości, w które może wpadać, prawda? One są już poważniejsze, to już jest inna kategoria, to już zaczyna być z wagi piórkowej przy chrzcie świętym, zaczyna być waga później, nie wiem jak tam w tych wagach jest, kogucia chyba, tak? Później lekka, półciężka i wreszcie jest waga ciężka tych zapasów. I kiedy człowiek już zaczyna wchodzić w tę wagę ciężką, to mierzy się z nowymi problemami. To, co było problemem 10 lat wcześniej, dzisiaj wydaje nam się bzdurą, dzisiaj wydaje nam się głupstwem. Jak ja mogłem się w ogóle taką rzeczą jakoś tak zafrasować? Teraz to są problemy. I tutaj właśnie w tym momencie dochodzi też, kiedy człowiek dojrzewa, ta ratyfikacja Chrztu Świętego, czyli własne amen, zaczęcie żyć własną wiarą i świadectwo życia. I tu człowiek na te zapasy w wierze wagi ciężkiej, w zapasach wagi ciężkiej, otrzymuje sakrament bierzmowania, czyli umocnienia, rycerskości, takiego szczególnego umocnienia Duchem Świętym. Trzecim sakramentem wtajemniczenia jest Eucharystia. Eucharystia to jest serce wtajemniczenia chrześcijańskiego. Razem z chrztem, razem z bierzmowaniem stanowi źródło życia Kościoła. I z tego sakramentu miłości wywodzi się wszelka autentyczna droga wiary, droga komunii, czyli jedności i droga świadectwa. Zobaczmy zatem, mamy trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia. A potem, kiedy już człowiek dorósł, miejmy nadzieję, przychodzą specjalizacje. Jeśli dwoje ludzi, kobieta i mężczyzna, się kochają, się miłują, chcą założyć rodzinę, chcą być otwarci na życie, są zdolni założyć rodzinę, dostają sakrament małżeństwa. A ci, co mają powołanie szczególnego przepowiadania Ewangelii, szczególnego udzielania sakramentów, dostają sakrament kapłaństwa. A zatem, zobaczmy, przychodzą specjalizacje, tak jak w życiu. I te sakramenty małżeństwa i sakramenty kapłaństwa, znowu nie są udzielane tylko dla nich, tylko to są sakramenty w służbie wspólnoty. Jak małżeństwo, jak i tak i kapłaństwo, to są sakramenty w służbie wspólnoty, służące głównie zbawieniu ich samych, oczywiście, że tak, czyli małżonków, kapłanów, ale także zbawieniu innych i budowaniu wspólnoty chrześcijańskiej. To są te dwa sakramenty takiej specjalizacji, byśmy powiedzieli. Ale życie Boże łaską Bożą, którą otrzymujemy w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, sakramentach w służbie komunii, czyli wspólnoty, może doznawać różnego rodzaju uszczerbków. Może jest, bo jest wystawiane podczas zapasów, no mamy nieraz w czasie zapasów, tak, że ktoś oberwie, że będzie siniak, że coś się złamie, że no jesteśmy narażeni na różnego rodzaju potłuczenia także. A czasami możemy być narażeni na śmierć. To jest grzech śmiertelny, gdy jesteśmy narażeni na śmierć. Czyli patrzcie, życie łaską Bożą, którą otrzymujemy w sakramentach, może w wyniku pokus, grzechu ulec osłabieniu, a nawet zostać zniszczone w grzechu śmiertelnym. Tak jak w życiu biologicznym. Nękają nas słabości, choroby, umieramy. I teraz przy wróceniu zdrowia duszy i ciała, to jest też ważne, że to duszy i ciała służą sakramenty uzdrowienia. Jakie to są sakramenty uzdrowienia? 5 już wymieniliśmy sobie sakramentów, więc zostały 2, które są sakramentami uzdrowienia, bo jest 7 w sumie sakramentów. To jest pokuta i to jest namaszczenie chorych. 3 grupa sakramentów. 1 grupa w tajemniczeniach chrześcijańskiego, 2 w służbie komunii i 3 sakramenty uzdrowienia. Pokuta i namaszczenie chorych. A więc to są te, które nas opatrują, które nas uzdrawiają, które... Pokuta też jest sakramentem uzdrowienia, pamiętajmy o tym. Nie tylko namaszczenie chorych. I dlatego też zobaczmy, wtedy przychodzi lekarz, wtedy zażywamy też zbawienną pokutę. Pokuta jest zbawienna w tym momencie dla nas. Otrzymujemy powiedzenie tego, co się dzieje rzeczywiście i ja odpuszczam tobie grzechy. Jesteś moim synem, potwierdzam, jesteś moim synem, potwierdzam, jesteś moją córką. Pocharatałaś się, pokaleczyłaś się w grzechu, okropnie, ale ja cię nie przestaję kochać. Córko, dobrze, że przyszłaś, dobrze, że jesteś. Nie wchodź proszę więcej do tej samej wody grzechu. Obmyłaś się właśnie, jesteś czysta, jesteś na nowo dzieckiem Bożym. To jest sakrament uzdrowienia. Przy przygarnięcia Pana Boga swojego dziecka. To jest objęcie czułym ramieniem ojca i matki jednocześnie. Taki sakrament uzdrowienia. I wiemy, że niektóre sakramenty można przyjąć tylko jeden raz. Do nich należą chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo, o których katechizm naucza, iż oprócz tego, że udzielają łaski, wyciskają charakter sakramentalny, a ten charakter polega na wewnętrznym upodobnieniu chrześcijanina, który przyjął te sakramenty, do Chrystusa, do Kościoła, to upodobnienie jest nieusuwalne, na zawsze pozostaje w duszy człowieka jako taka pozytywna dyspozycja. To jest jakby takie sensory, które są wszczepione, jak przychodzi światło, to one, tak jak rośliny, to one wówczas otwierają swoje kielichy, otwierają swoje płatki i są zdolne do przyjęcia łaski Bożej. To jest jednocześnie obietnica i zapewnienie Bożej opieki. I to jest równocześnie powołanie do kultu Bożego, do służby Bożej. To jest właśnie ta dyspozycja, którą człowiek w sobie ma, niezatarta przez chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo. Ale też powiedzmy, że żaden sakrament to nie jest magia, że to nie jest, to nie są czary żadne. Można dostać sakrament i z niego nie korzystać, odkładając go na półkę, nie współpracując z dawcą sakramentów, z Bogiem, nie modląc się, nie rozwijając pracy duchowej. Sakramenty to nie są przedmioty, którymi posługujemy się w zależności od naszego uznania. Bóg bowiem nie tylko działa przez sakramenty, ale jest w nich obecny, to znaczy On sam w sakramencie przychodzi, żeby nas zbawić. W sumie teologicznej święty Tomasz z Akwinu napisał takie zdanie. Sakrament jest znakiem, który przypomina to, co było wcześniej, a mianowicie mękę Chrystusa, czyli odniesienie do przeszłości, męka Chrystusa. Dalej, który uwidacznia to, co dokonuje się w nas przez mękę Chrystusa. A co się w nas dokonuje teraz przez mękę Chrystusa? Łaska. Mianowicie łaskę, uwidacznia łaskę. I odniesienie do przyszłości, mówi święty Tomasz, sakrament jest znakiem profetycznym, czyli zapowiadającym przyszłą chwałę tego człowieka, który dostępuje sakramentu. A więc patrzcie, jak nieprawdopodobne jedno zdanie pokazuje nam całą głębię sakramentu. Jest znakiem odnoszącym się do przeszłości, przypomina nam to, co było wcześniej, mękę Chrystusa. Teraz daje nam łaskę, która dokonuje się przez mękę Chrystusa i jest znakiem zapowiadającym naszą przyszłą chwałę. Więc czy korzystam z sakramentów świętych, które Bóg daje mi na drogę do zbawienia, na moje zapasy? Czy przygotowuję się do przyjęcia sakramentów świętych? Czy dziękuję Bogu za sakramenty święte i za to, że sakramenty są w Kościele, że Kościół jest udzielającym sakramentów i to tak hojnie w Polsce udziela sakramentów? Nie musicie szukać mszy świętej, nie musicie czekać na księdza ileś lat albo szukać w podziemiu księdza, który udzieli sakramentu chrztu świętego, który będzie pasował na rycerza w sakramencie bierzmowania, który stanie razem z wami przy ołtarzu i będzie prosił Boga o błogosławieństwo dla was, gdy będziecie sobie wzajemnie udzielać sakramentu małżeństwa. Gdzie jest Eucharystia celebrowana codziennie w każdym kościele pewnie wiele razy. Hojnie Kościół w Polsce udziela sakramentów, czyli jest tym szafarzem zbawienia, jest szafarzem łaski Bożej wynikającej z sakramentów, tego wszystkiego, o czym sobie dzisiaj powiedzieliśmy. Czy korzystamy, czy jesteśmy dyspozycyjni, w dyspozycji do przyjmowania, czy traktuję sakramenty poważnie, czy też tak sobie jako coś do odhaczenia, coś, co przychodzi, odchodzi i w ogóle mnie nie interesuje w mojej powszedniości. Tylko od święta. To może tyle. Następne katechezy, proszę Państwa, to już typowa katecheza sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego i zaczniemy mówić o chrzcie i o każdym kolejnym sakramencie. Będziemy mówić w szczegółach, także cierpliwości. Myślę, że nic nam nie ucieknie w tym omawianiu sakramentów, byśmy bardziej poznawali wiarę, którą żyjemy.